przyszłym tygodniu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Ich drugie czytanie wstępnie jest planowane na 6 grudnia. A dziś Sejm w głosowaniu nie zgodził się na odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu i skierował je do prac w komisji. Blok głosowań poprzedziła burzliwa wymiana zdań między posłem Borysem Budką, ministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a obecnym wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem.
Przyjęcie złych, niekonstytucyjnych, antyeuropejskich norm, które w tej chwili forsujecie, będzie skutkowało tym, że Polska powoli zostanie wepchnięta w ramiona Putina.
Panie pośle, wylał pan tutaj przed chwilą masę jadu, ale można dzisiaj zapytać pana, gdzie pan był w ciągu ostatnich lat? Gdzie byliście, jak krzywdzono ludzi? Afera reprywatyzacyjna. Co zrobiliście? Co pan zrobił wówczas? Gdzie byliście wówczas, jak okradano tysiące ludzi w Amber Gold? Gdzie byliście? Co pan zrobił jako minister sprawiedliwości? Gdzie pan był, jak okradano Polaków z VAT-u?
Przeciwko reformie sądownictwa protestują także sędziowie. Na dziś członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia i Temis zapowiadają manifestacje przed sądami w całym kraju. Protest jest planowany m.in. przed Pałacem Prezydenckim. Do grona protestujących przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości dołączył były prezydent Lech Wałęsa. Wziął on udział we wczorajszym wiecu przed budynkiem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jego organizatorem był tzw. kot. Choć niesatysfakcjonujący, to jest to krok w kierunku odzyskania niedziel wolnych od pracy, napisał rzecznik episkopatu ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. Komunikat dotyczy uchwalonej przez Sejm ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Biskupi podkreślają konieczność przywrócenia całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Wskazują również, że niedzielny odpoczynek nie może być luksusem dla wybranych, lecz stanowi nierozłączny element sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników. Stąd pilna potrzeba wprowadzenia wszystkich niedziel wolnych od pracy, podobnie jak to już ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej.
Za uchwaleniem ustawy o handlu w niedzielę dziś w Sejmie głosowało 254 posłów, przeciwko było 156, a 23 wstrzymało się od głosu. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Od 1 marca 2018 roku do końca 2019 roku obowiązywać będzie katalog niedziel, w które zrobimy zakupy. Natomiast od roku 2020 handel będzie zakazany, poza niedzielami przedświątecznymi oraz ostatnimi niedzielami stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Poseł Janusz Śniadek, szef podkomisji, która zajmowała się projektem, powiedział podczas trzeciego czytania ustawy: po wielu latach spełniamy postulat Solidarności.
Wzorem innych krajów starej Europy ograniczenie handlu w niedzielę także w Polsce już za chwilę stanie się faktem. Chcę podkreślić również, że spełniony zostanie wreszcie wieloletni postulat Solidarności. Tej Solidarności, która tutaj w tej Izbie jest nieustannie brukana. Solidarność w ustach ludzi, którzy jeszcze niedawno niszczyli tą Solidarność w stopniu w ogóle niespotykanym. I powoływanie się dzisiaj przez nich na Solidarność jest niewagą dla tej świętej, dla wielu nazwy. Dojście do stanu docelowego postulowanego przez wnioskodawców będzie osiągnięte w sposób sugerowany w stanowisku rządu, to znaczy etapowo.
Jak będą wyglądały te etapy? Od 1 marca przyszłego roku zakupy będziemy mogli zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od początku roku 2019 zakaz handlu obejmie trzy pierwsze niedziele. Początek 2020 roku to całkowity zakaz handlu, poza wyjątkami, które obejmą m.in. stacje benzynowe czy małe sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Projekt trafi teraz do Senatu.
Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Lider partii Grzegorz Schetyna zarzucił rządowi m.in. brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada. Schetyna został wskazany we wniosku jako kandydat na premiera. Przewodniczący klubu PiS-u Ryszard Terlecki ocenił, że wniosek jest kolejną kompromitacją przewodniczącego PO. Podkreślił jednocześnie, że Grzegorz Schetyna bardzo się myli, mówiąc, iż Polska jest ksenofobiczna, antysemicka czy rasistowska.
Margines tego rodzaju wystąpień czy tego rodzaju poglądów jest z pewnością w Polsce nieporównanie mniejszy niż we Francji, w Niemczech czy w innych krajach europejskich, więc to jest pomówienie, które Polacy zapamiętają panu Schetynie. Po drugie, Pan Schetyna kłamie, ordynarnie kłamie, mówiąc, że chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Na ten wniosek o wotum nieufności, no to można tylko wzruszyć ramionami. Miał być wielki program naprawy czy zmiany sposobu rządzenia. Nie ma tego programu. Jest tylko pusta gadanina pana Schetyny i jest pomysł szopki politycznej.
Rzecznik PiSu Beata Mazurek zapewniła, że rząd zostanie obroniony, a debata nad wnioskiem będzie okazją do przypomnienia tego, co dobra zmiana zrobiła przez 2 lata dla Polaków. Poparcie dla wniosku o wotum nieufności wyrażają jedynie politycy Nowoczesnej, jednak nie podpisali oni tego dokumentu. Zrobili to tylko politycy PO. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej co najmniej 231 głosów. W murach wytrwa 10. Kongres Międzynarodowy pod hasłem Katolicy i niepodległość, szanse i zagrożenia. Dwudniowe spotkanie, które gromadzi m.in. przedstawiciele świata polityki, nauki i kościoła, poświęcone jest tematyce niepodległości w świetle wiary, polityki czy szkolnictwa. Kongres zainaugurował dyrektor Radia Maryja i rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Głos zabrał również ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej, który zwrócił uwagę, jak ważna jest obecnie kwestia niepodległości.
W przeszłości niepodległość jakiegoś narodu była postrzegana jedynie w sensie braku dominacji obcej potęgi politycznej. Dzisiaj zagrożenie niepodległości stało się dzisiaj mniej dostrzegane. Czy nie jest zagrożeniem niepodległości na przykład ingerencja obcych mediów starających się narzucić jakiemuś krajowi ich własną ideologię czy wizję rzeczywistości? Czy można mówić o poszanowaniu niepodległości, gdy obce państwo są gotowe pomóc ekonomicznie jakiemuś narodowi pod warunkiem, że ten wprowadzi aborcję czy ideologię gender?
Swój wykład wygłosił także profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński z KUL-u, który mówił na temat sensu niepodległości w świetle myśli antycznej. Wskazywał, że zagrożenia, o których pisano w czasach starożytnych, nie straciły na aktualności.
Wskutek czego może nastąpić utrata niepodległości? Wskutek podboju przez obcych, ale również wskutek napływu obcych ludów. Może też nastąpić wskutek zagrożenia wewnętrznego. Również niestabilność państwa, brak patriotyzmu i brak kultury wolności. Na to wszystko zwracali uwagę Grecy.
List do uczestników kongresu skierowała premier Beata Szydło. Podkreśliła w nim, że wolność trzeba nieustannie umacniać. Objęła ona również kongres wraz z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim honorowym patronatem. Poszczególne punkty toruńskiego wydarzenia są transmitowane w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Unia Europejska oraz kraje Partnerstwa Wschodniego przyjęły w Brukseli wspólną deklarację, w której wskazują, w jaki sposób chcą rozwijać dalszą współpracę. Dokument uznaje aspiracje europejskie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, ale nie daje im perspektywy dołączenia do Unii Europejskiej. Polska oczekiwała bardziej ambitnej deklaracji, poinformowała premier Beata Szydło po zakończeniu szczytu i spotkaniu z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej.
W obecnej sytuacji politycznej uznajemy, że to jest kompromis, który jest satysfakcjonujący, aczkolwiek deklaracja polskiego rządu jest jasna, że my cały czas będziemy apelowali o to, ażeby Unia Europejska otwierała się na kraje Partnerstwa Wschodniego. Będziemy ambasadorami tych państw. Uznajemy, że jeżeli Unia Europejska będzie realizowała z tymi państwami ambitne projekty, jeżeli oni będą mieli perspektywę stałego związania się z Unią Europejską, to jest również kwestia bezpieczeństwa nie tylko naszego regionu, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej.
W przyjętej deklaracji m.in. z inicjatywy polskiego rządu zostały zapisane ważne postulaty, które są m.in. zwróceniem się do obywateli Ukrainy, Mołdawii i Ukrainy. Premier wyróżniła w tym kontekście 3 obszary, kwestie infrastruktury, programu dla młodzieży i cyberbezpieczeństwa. Partnerstwo Wschodnie zostało utworzone w 2009 roku z inicjatywy Polski i Szwecji w celu pogłębienia ekonomicznych i politycznych związków pomiędzy Unią Europejską a 6 partnerami z Europy Wschodniej – Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami deszcz, w Tatrach możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 5 stopni miejscami na północy do 10 w centrum i 11 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu oraz na południu okresami dość silny, miejscami porwisty z południowego i wschodniego kierunku. W zachodniej połowie kraju skręcający na zachodni i północny. Na południowym wschodzie porywy wiatru do 75 km na godzinę. Wysoko w górach do 100 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. To były wiadomości w Radiu Maryja.